radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, witam Państwa i zapraszam na radiowo-internetowe studium biblijne. Dziś skupimy się na wierze w nauce Pawła Apostoła. Od wiary do credo to temat naszych dzisiejszych rozważań, które poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. W teologicznej myśli apostoła Pawła można zauważyć niezwykłe przejście, niezwykłą przemianę spojrzenia na kwestię wiary. O ile bowiem w tak zwanych listach wielkich, w listach do Rzymian, Galacjan, listach do Tesaloniczan, można widzieć, iż dla apostoła narodów wiara jest żywą więzią ze zbawiającym Chrystusem, to później w tak zwanych listach pasterskich można mówić o swoistym kodyfikowaniu, o swoistym tworzeniu credo. W dzisiejszym spotkaniu chcemy popatrzeć na tę zmianę w teologicznym spojrzeniu Pawła na wiarę. Najpierw zatem spójrzmy na wiarę rozumianą jako żywa więź ze zbawiającym Chrystusem. Paweł Apostoł, szczególnie w liście do Rzymian, pokazując, iż Jezus jest Panem, wskazuje, że wiara jest darem łaski Bożej.
Dla apostoła Pawła chrześcijanin to ten, kto przyjął Ewangelię, która jest mocą Bożą prowadzącą ku zbawieniu. Stawanie się chrześcijaninem dokonuje się przez przyjęcie wiary. Przyjęcie jednak tajemnicy Ewangelii nie jest tylko płytkim doświadczeniem, nie ma charakteru powierzchownego. W przekonaniu apostoła narodów przyjęcie wiary winno dokonać się w głębi serca. Stąd też pełne mocy stwierdzenie w liście do Rzymian: jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. I dalej przy Paweł: bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Uznanie Jezusa jako Pana jest nieodłącznym elementem wiary chrześcijańskiej wraz z uznaniem cudu Jego zmartwychwstania. Bóg objawił swoje zbawcze działanie w Chrystusie dla zbawienia grzeszników. On wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. Zmartwychwstanie dało początek nowego czasu. W nauce apostoła Pawła wiara ma dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Na negatywny składa się kilka zasadniczych pojęć, takich jak prawo, grzech, ciało, śmierć, gniew, uczynki. Tym pojęciom apostoł przeciwstawia te pozytywne: Chrystusa, sprawiedliwość, ducha, życie, łaskę, wiarę. Listę pojęć negatywnych otwiera prawo z jego skutkami, które starano się zwyciężyć i wypełnić przez uczynki. Wykaz pojęć zbawczych otwiera Chrystus, a kończy wiara, która łączy nas skutecznie z Chrystusem, z Jego dziełem zbawczym i owocami tego dzieła. Nade wszystko wiara jest odpowiedzią na objawienie, a nie odkryciem nowej wiedzy. Wiara zakłada uznanie faktu, że jesteśmy grzesznikami, a przez to jesteśmy niezdolni do porzucenia zła i czynienia dobra. Dla Pawła wiara zakłada zarówno fakt uznania własnej grzeszności, jak i dar Bożego przebaczenia, jaki przyniosła śmierć Jezusa Chrystusa. Kwestia wiary łączy się także z uznaniem niemożliwości osiągnięcia zbawienia własnymi siłami oraz prawdy, że Bóg dokonał w tym zakresie wszystkiego, co konieczne. Dobra nowina, pisze Paweł w liście do Rzymian, jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Ci, którzy wierzą, uznali swoją grzeszność, otworzyli się na łaskę Boga i stali się ludem Chrystusa. Na zbawienie bowiem nie można zasłużyć, trzeba je przyjąć jako dar łaski. Trzeba ufać, pokładać wiarę w Bogu.
Dwa zasadnicze fragmenty pawłowych pism traktujące o usprawiedliwieniu to listy do Rzymian oraz drugi rozdział listu do Galatów.
W treści listu do Rzymian, tego trzeciego rozdziału, można wyodrębnić następujące tezy. Usprawiedliwienie jest łaską i dokonuje się za darmo. Usprawiedliwienie dokonuje się na podstawie wiary w zbawczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Dalej Paweł wskazuje, usprawiedliwienie dokonało się zasadniczo raz na zawsze przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. W przekazie zaś drugiego rozdziału listu do Galatów Paweł podkreśla, że usprawiedliwienie nie osiąga się za pomocą uczynków, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Podkreślając nieużyteczność ustania nakazów prawa w nowej ekonomii zbawienia, apostoł Paweł wskazuje, że zbawienie nikomu się nie należy. Zbawienie to jest łaska Boża, którą się otrzymuje przez wiarę. Wiara powinna być czynna, jednak chrześcijanin nie może się ani chlubić ze swej sprawiedliwości, pisze Paweł, ani opierać się na własnych uczynkach. Zawsze winien pamiętać, że to Bóg jest w nim, jak pisze Paweł w liście do Filipian, sprawcą chcenia i działania. Stąd też każdy uczeń Chrystusa winien się troszczyć o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem, ale też z pełną radości i ufnością.
Prototypem i wzorem osoby wierzącej dla świętego Pawła jest wiara Abrahama.
Apostoł Paweł nazywa Abrahama ojcem nas wszystkich przed obliczem Boga, który wbrew nadziei uwierzył nadziei i nie zachwiał się w wierze. On żył wiarą, której jedyną treścią był Bóg. W liście do Rzymian Paweł podkreśla, że Abraham uwierzył Słowu Bożemu, uwierzył Bożej obietnicy. Uwierzył, że Bóg tak uczyni, jak powiedział. Wiara ta została Abrahamowi policzona za sprawiedliwość. Wiarą Abrahama było oparcie się na Słowie Bożym, które doprowadziło patriarchę do bliskości z Bogiem. Pisząc w liście do Rzymian o wierze Abrahama, Paweł przytacza powiedzenie rabiniczne. Co zostało napisane o Abrahamie, to również jest napisane o jego potomstwie. A zatem obietnica dana Abrahamowi odnosi się również do jego dzieci. A zatem skoro wsparcie się na Słowie Bożym doprowadziło Abrahama do społeczności z Bogiem, zatem to samo może stać się z każdym, kto będzie naśladował wiarę patriarchy. To bowiem nie prawo, ale ufna wiara ustanawia właściwe stosunki między Bogiem a człowiekiem.
Centrum wiary uczniów Mistrza z Nazaretu, za którą to wiarę dostąpią oni usprawiedliwienia, jest osoba Jezusa Chrystusa.
Dla Pawła Chrystus to Pan i Zbawiciel, który został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. W teologicznym zamyśle świętego Pawła fundamentem wiary uczniów Jezusa Chrystusa jest chrystocentryzm. Wiara zaś, podobnie jak w myśli Starego Przymierza, polega na pełnym zaufaniu Bogu i Jego obietnicom. Nowością myśli apostoła narodów jest skupienie się wiary na dobrej nowinie o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Tajemnica Jezusa Chrystusa, szczególnie o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, jest szczytem zbawczego działania Boga. Z tą tajemnicą wiąże się także uznanie Jezusa jako Pana, obejmującego całą chrześcijańską egzystencję. Uznanie, że Jezus jest Panem, zasadza się na wierze, że to Bóg wskrzesił Go z martwych. Wyznanie, czyli przyjęcie egzystencjalne Chrystusa jako Pana w chrześcijańskim życiu, równa się wierze. Wiara jednoczy chrześcijan z Panem. Stanowi pełnię zjednoczenia z Nim, w sprawiedliwości Bożej i w duchu. Chrześcijanie wierzą w Boga, który wskrzesił ukrzyżowanego Jezusa z martwych i przez Jezusa Chrystusa wszystkim wierzącym otworzył bramy do życia. Ktokolwiek przyjmuje Ewangelię o śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, przyjmuje ją jako obietnicę Boga, który usprawiedliwia grzesznika, któremu wiara jest poczytana ku sprawiedliwości. W tym duchu też apostoł narodów pisze do wspólnoty w Tesalonikach. Jeśli wierzymy, że Jezus naprawdę umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli, dosłownie przeczytalibyśmy w tekście greckim, tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. Wiara w ujęciu Pawła jest łaską wysłużoną człowiekowi przez miłość Syna Bożego. Wiara jest darem Bożym, którego udziela Ojciec, Syn i Duch Święty. Jest także postawą człowieka wobec Boga i ludzi. Usprawiedliwienie zaś wierzącego dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który wyzwala nas spod mocy prawa, niweczy w nas grzech oraz daje nowe życie w Chrystusie. Wiara zatem w teologicznej myśli apostoła narodów jest uzmysłowieniem sobie unii z Chrystusem, którą Paweł wyraża w liście do Rzymian. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. A zatem nawrócenie wypływa z wiary, co więcej, domaga się wiary. Podobnie także i świadomość o życiu dla Boga w Chrystusie jest postulatem wiary. Stąd też wyznanie apostoła w liście do Rzymian: teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, to jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Wiara w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa łączy się z wiarą w zmartwychwstanie wierzących. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim.
Uzupełnieniem kwestii wiary, która jest darmowym darem Boga, jest tekst listu świętego Jakuba, w którym obok wiary zostaje podkreślona także konieczność uczynków, działania uczniów Chrystusa.
Myśląc o liście świętego Jakuba, trzeba pamiętać, że święty Jakub nie analizuje dokładnie stosunku wiary do uczynków przed usprawiedliwieniem, ale podaje wskazania o charakterze parenetycznym. Prawdziwy uczeń Chrystusa winien być aktywny, jego zaś wierze winny towarzyszyć czyny, gdyż w jedynego Boga wierzą także demony i drżą. Sama wiara, wskazuje święty Jakub, nie wystarczy. Konieczna jest także postawa odpowiednia. Prawdziwa wiara manifestuje się, pisze Jakub, w cierpliwości, w czynnej miłości bliźniego, w gościnności. O prawdziwej wierze świadczy także nieustanny kontakt z Bogiem w tajemnicy ufnej modlitwy oraz w pobożności. Czytając list świętego Jakuba, trzeba pamiętać, że pierwszorzędnym celem tego pisma nie było głoszenie Ewangelii. Nie było nim również pogłębienie istniejących prawd wiary ani dalsze pouczanie dogmatyczne. Autor listu pragnie wskazać drogę poprawnego postępowania chrześcijańskiego, które weryfikuje się w urzeczywistnianiu prawa wolności. Warto także zwrócić uwagę, że list świętego Jakuba nie orzeka, że człowiek będzie usprawiedliwiony przez uczynki, ale że człowiek będzie usprawiedliwiony z uczynków, a nie z samej wiary. Zatem akcent u świętego Jakuba spoczywa wyraźnie na słowie samej. Jakub pisze, że nie można mówić o wierze martwej, o wierze bez uczynków. Pisząc o uczynkach, Jakub ma na myśli miłość Boga i bliźniego. Wiara, jak podkreśla święty Jakub, znajduje swoją pełnię, swoje dopełnienie, swoją realizację w czynnej miłości.
Nieco inaczej kwestia wiary wygląda w teologicznej myśli apostoła Pawła, którą odczytujemy z tak zwanych listów pasterskich. Na początku może warto zatrzymać się przy samym określeniu listy pasterskie.
Trzy listy, pierwszy i drugi list do Tymoteusza oraz list do Tytusa, określa się mianem listów pastoralnych, czy też listów pasterskich. Podstawą dla takiej nazwy jest fakt, że wszystkie te trzy pisma, zawierając wskazania dotyczące sprawowania urzędu pasterskiego, kierowane były do przełożonych wspólnoty, to jest do Tymoteusza i Tytusa. Apostoł Paweł przekazuje wskazania swoim współpracownikom, jak również i ich kontynuatorom, licząc się ze swoim bliskim odejściem. Listy te adresowane do pasterzy wspólnot stanowią rodzaj spisanej dyscypliny, zawierają wskazania odnoszące się do spraw związanych z życiem Kościoła. W listach pasterskich po raz pierwszy pojawiają się elementy prawno-kościelne. Mamy w nich wskazania i pouczenia dotyczące tak zasad postępowania społecznego, jak również normy postępowania indywidualnego ujęte w katalogi cnót i wad. Znamiennym jest jednak, że w listach tych apostoł nie tworzy tych norm, ale posługuje się normami już istniejącymi we wspólnocie Kościoła. Na mocy apostolskiego autorytetu Pawła, jak również autorytetu pasterzy gmin, autor listów nadaje tym normom charakter normatywny i obowiązujący w życiu wspólnoty Kościoła. Wraz ze wskazaniami odnoszącymi się do życia kościelnego zostaje ujęta głoszona Ewangelia w formę prawd doktrynalnych. Prawdy te zostają określone mianem zdrowej nauki, która obejmuje zarówno całokształt wiary chrześcijańskiej, jak i prawidłową praktykę kościelną wypływającą z zasad dogmatycznych. Kerygmat w listach pasterskich jest rozumiany jako słowo godne zaufania. Pasterz winien właśnie tym słowem godnym zaufania posługiwać się. Stąd też Paweł przypomina mu je w krótkich zwrotach, łatwych do zapamiętania i do przekazywania. Pasterz zatem ma gotowe sformułowania wiary. On zatem w głównej mierze jest odpowiedzialny za jakość i gorliwość powierzonej jego trosce wspólnoty. Stąd też upomnienia i wskazówki apostoła, by pasterze godnie sprawowali swój urząd. Listy pasterskie są świadectwem, że dotychczasowy, można by powiedzieć, charyzmatyczny profil Kościoła przechodzi w okres stabilizacji. Stąd też nastała konieczność, by zostały uporządkowane najważniejsze sprawy doktrynalne, dyscyplinarne oraz określone normy dotyczące sprawowania urzędów. Dlatego listy pastoralne podają zasady. W skład ogólnej nauki listów wchodzi określenie urzędów i ich struktura. Listy pasterskie podają także ważne wskazówki dla życia wiernych w Kościele. Wszystkie te tematy, tradycja i sukcesja apostolska, urząd, eklezjologia, wskazania co do zasad chrześcijańskiej egzystencji wiernych otrzymują motywację teologiczną. Tertulian stwierdzi, że apostoł Paweł napisał 2 listy do Tymoteusza i 1 do Tytusa, które zostały zredagowane z uwagi na stan Kościoła. Potwierdzenie słów Tertuliana można znaleźć w 1 liście do Tymoteusza, gdy apostoł Paweł, podając cel powstania tego przesłania, stwierdza, że pisze list, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego.
Mówimy zatem o kodyfikacji prawd wiary. Mówimy o nadejściu czasu formułowania credo.
Być może, że powodem kodyfikacji wiary, powodem formowania się credo, były rodzące się herezje, szczególnie gnostyckie. Powstawające herezje zagrażały bytowi wspólnoty uczniów Chrystusa. Na podstawie listów pasterskich można stwierdzić, że owe gnostyckie wspólnoty charakteryzowały się szczególnie rozumowym roztrząsaniem kwestii wiary. Paweł stwierdza w liście szczególnie do Tymoteusza, że ludzie ci wywołali spory, spierali się o słowa. Treścią ich dysput były głupie i niedorzeczne rozprawy wywołujące spory. Apostoł wskazuje, że należy unikać tych głupich rozpraw, genealogii, sporów, kłótni. Pozorując pobożność i znajomość Boga, mówi Paweł, rozpowszechniają oni fałszywe nauki i prowadzą innych do zguby. Apostoł podkreśla, że dociekania takich ludzi są pustą i bezwartościową gadaniną. Zajmują się tym, jak się wydaje, głównie judeochrześcijanie. Te polemiki i kontrowersje przynosiły więcej szkody niż pożytku. Wszystkie te wskazania Pawła wydają się potwierdzać, że powstająca herezja gromadziła pseudointelektualistów wspólnoty. Gromadziła ludzi pysznych i zarozumiałych, którzy zapewne uważali się za lepszych od innych. Stąd też Paweł podkreśla w listach pasterskich, że łaska Boga niesie zbawienie wszystkim ludziom. Paweł uczy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Być może wykorzystujący prawdę Ewangelii ludzie próbowali uczynić wiarę chrześcijańską własnością jedynie wybranej grupy, wbrew prawdziwej wierze, głoszącej wszystko objawiającą miłość Boga. Te działające we wspólnotach Kościoła grupy z jednej strony cechowały się ascetyzmem, ludzie ci próbowali ustanawiać prawa pokarmowe, zapominając, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Być może wskazywali na niektóre rzeczy jako nieczyste, zapominając, że dla czystych wszystko jest czyste. Nie jest wykluczone, że również samą płciowość człowieka uważali oni za nieczystą i poniżali życie małżeńskie, próbując żonatych nakłaniać do rozwodów. Stąd też pouczenia Pawła, by starsze kobiety pouczały młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swoim mężom. Z drugiej jednak strony wydaje się, że w ramach powstających wspólnot heretyckich rodziła się też niemoralność. Apostoł stwierdzi bowiem, iż ludzie ci nachodzili prywatne domy i uwodzili kobietki obciążone grzechami powodowane pożądaniami różnego rodzaju. Twierdzili, że znają Boga, ale zapierali się Go swymi czynami. Byli zdecydowani narzucać się ludziom i zarabiać pieniądze na swoich fałszywych naukach. Zysk dla nich był pobożnością. Nauczali i zwodzili ludzi dla zwykłych korzyści. A zatem do wspólnoty uczniów Chrystusa wnikał niechrześcijański ascetyzm, jak również postawy niemoralne. Heretycy wyróżniali się słowami, baśniami, czczą gadaniną, rodowodami. Paweł określa ich jako pełnych światowej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń, jako zajmujących się bez końca rodowodami, jako tworzących baśnie i mity. Wydaje się, że owi heretycy nawiązywali do żydowskiego legalizmu. Wśród nich znajdowali się wyznawcy obrzezania. Chcieli oni przywrócić niby właściwą pozycję nauczycielom zakonu. Narzucali ludziom żydowskie baśnie i nakazy ludzkie. Heretycy ci zaprzeczali zmartwychwstaniu ciała.
A zatem możemy powiedzieć, iż w pewnej mierze u początków naszego credo stoją ruchy heretyckie, kłopoty z wiarą.
Powstające nowe heretyckie ugrupowania sprawiły, że we wspólnocie chrześcijan zaczęto ustalać prawdy wiary. W opinii części komentatorów właśnie w listach pasterskich można znaleźć początki formowania się credo, oficjalnego wyznania wiary wspólnoty uczniów Jezusa Chrystusa. Słowo wiara zatem zaczyna zmieniać swoje znaczenie. O ile bowiem w liście do Rzymian, w liście do Galatów, wiara była wiarą w osobę, była związkiem miłości, zaufania, związkiem posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi, to w przekazie listów pasterskich wiara staje się, przekształca się w wiarę, w wyznanie, czyli przyjęcie zespołu zdań wyrażającego prawdy wiary. Takie spojrzenie na wiarę widać, gdy Paweł ostrzega, że w ostatnich dniach niektórzy odpadną od wiary i skłonią się ku nauce demonów. Gdy apostoł wskazuje, że dobry sługa Jezusa Chrystusa ma karmić się słowami wiary i dobrej nauki. Heretycy zaś są ludźmi o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Wreszcie Paweł poucza Tytusa, że jego obowiązkiem jest karcić ludzi, aby wytrwali w zdrowej wierze. Na rozumienie wiary jako zespołu zdań wyrażających pewne prawdy wskazują sformułowania typowe tylko dla listów pasterskich. Paweł zachęca Tymoteusza, aby strzegł dobra, które mu zawierzono, gdzie określenie, które ci zawierzono, jest tłumaczeniem greckiego wyrażenia parateke, który oznacza depozyt finansowy złożony u wiarygodnej osoby. Zatem zamiast pierwotnej, ścisłej, osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, jak to było w pierwszych dniach Kościoła, wiara staje się przyjęciem określonego wyznania wiary, określonego i uznanego przez wspólnotę Kościoła depozytu. takim wyznaniem wiary mamy do czynienia w pierwszym liście do Tymoteusza. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w duchu, pisze Paweł, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, został wzięty w chwale. Kompozycja tego fragmentu może wskazywać, że był on przeznaczony do recytacji. Podobnie fragment drugiego listu do Tymoteusza, pisze Paweł, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Tekst ten brzmi jak przypomnienie jakiegoś zdania z ogólnie przyjętego wyznania wiary. Listy pasterskie są niewątpliwie świadectwem, że we wspólnocie pierwotnego Kościoła nadszedł czas definiowania prawd wiary. Nadeszły dni podkreślenia potrzeby ustalonego wyznania wiary. Wiara rozumiana jako żywa więź z Chrystusem, choć rzecz jasna nadal taką była w swojej istocie, stała się bardziej wiernością wobec oficjalnego credo. Podstawową troską zaś pasterzy stało się nie tyle zadanie ewangelizowania, co bardziej zachowanie depozytu i wierne przekazywanie go. Wiara stała się doktryną.
I na koniec już tradycyjnie pytanie konkursowe, a dziś brzmi następująco. Co to są listy pasterskie? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@ghosts.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i lekcje Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Na koniec dodam jeszcze, że w księgarniach wydawnictwa Biblos można już znaleźć kolejny, 26 numer Kręgu Biblijnego, a w nim znajdziemy objaśnienie codziennych Ewangelii, znajdziemy także krótkie wprowadzenie do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Z nowym Kręgiem Biblijnym można także odbyć fotograficzną podróż po Jerozolimie. Zapraszamy do lektury.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. Każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.